Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, moi kochani, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym niedzielnym spotkaniu i zapraszam na krótki komentarz do dzisiejszych czytań. Posłuchajcie, jaką mamy dzisiaj Ewangelię. Będzie to fragment świętego Marka, który brzmi następująco. Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź się już napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? On powstawszy zgromił wicher i rzekł do jeziora: milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: kim on właściwie jest, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne? Moi drodzy, krótka dzisiaj rzecz, bo to jest bardzo prosty, ale bardzo piękny obraz, który chciałbym, żeby wam zapadł w serca, bez jakiegoś takiego zbędnego obładowywania go nie wiadomo czym. Więc postaram się tak najprościej jak się da, żebyście to tak sobie wyryli w sercach. Kochani, mamy dzisiaj opowieść, którą wszyscy znamy, tak? O burzy na jeziorze, gdzie Pan Jezus śpi na łódce, uczniowie przerażeni giną, budzą Go i On ucisza te żywioły. Czytaliśmy to według świętego Marka. Kochani, zajrzałem sobie jeszcze do Mateusza i Łukasza, bo oni też opisują to wydarzenie. I szczególnie u Mateusza przez pewne szczegóły trochę widać jakby tą Ewangelię w takim lekko zmienionym kontekście. W sensie jakby Mateusz słowami, których używa, pokazuje pewną sytuację, która się dzieje tam podskórnie, która mam wrażenie może nam bardzo pomóc, żeby sobie opisać to, co się nam dzieje. Mianowicie, tam gdzie u świętego Mateusza jest napisane, że zerwał się gwałtowny wicher, że zaczęło się po prostu robić straszne kłębowisko burzowe, Mateusz de facto używa takiego wyrażenia, że poruszyła się ziemia. Niektórzy nawet to tłumaczą, że tu chodzi o coś, co my dzisiaj nazywamy tsunami, nie? Czyli wtedy, kiedy następuje trzęsienie ziemi w oceanach, to trzęsienie ziemi wzbudza jakąś potężną falę. To jest w ogóle bardzo ciekawa sugestia świętego Mateusza. Dlaczego? Dlatego, że kochani, ci ludzie na tej łódce to są rybacy, nie? Oni na tym jeziorze burz to widzieli naprawdę już dużo. Jeżeli są tak przerażeni, jeżeli są przekonani, że giną, nie? Jeżeli jakby budzą mistrza, bo są przekonani, że to się skończy śmiercią, to znaczy, że to nie mogła być zwykła burza. Tam naprawdę się działo coś radykalnie gwałtowniejszego. Właśnie dlatego Mateusz to nazywa poruszeniem się ziemi. Kochani, co się dzieje, kiedy się trzęsie ziemia? No to jest tak, że ci się grunt usuwa spod nóg, nie? To jest, myślę, bardzo ładne wyrażenie, które pokazuje, że to jest taki moment w życiu, i o tym jest ta Ewangelia, jakby ta opowieść, ona nie jest tylko o burzy na jakimś jeziorze, tylko jest o takiej sytuacji w życiu, kiedy po prostu całkowicie grunt ci się usuwa spod nóg, kiedy masz wrażenie, wszystko w moim życiu się rozsypało, jakby nie mam już na czym stanąć, jakby nie mam żadnego punktu oparcia, nie wiem, za co się złapać. Jestem już tak przerażony w tym, że wszystko mi się po prostu z rąk wymyka. No właśnie, że pozostaje tylko krzyk rozpaczy, nie? Co oni krzyczą? U Mateusza znowu jest bardzo mocno napisane, o co oni proszą, bo oni tam nie mówią, jakby nie wiem, no tam, czy to cię nic nie obchodzi i tak dalej, czy tam jakoś nam pomóż, tylko krzyczą: ratuj nas. Tam dosłownie po grecku można powiedzieć, oni wołają: zbaw nas. To jest tak, że oni nie proszą tylko jakiś taki ratunek życiowy, oni czują, że jakby to jest zagrożone w ogóle życie wieczne, jeżeli tak można powiedzieć. Oni oczywiście tam w konkretnej sytuacji na tej łódce chodziło im po prostu o życie, nie? O to, co im się dzieje. Ale to jest taki moment, kiedy człowiek jest też tak atakowany przez zło, czy nie chodzi tylko o to, że życie ci się tak po ludzku rozsypuje, tylko tak jesteś atakowany przez zło, nie wiem, przez swoje własne grzechy, przez różne po prostu idiotyczne rzeczy, które może weszliśmy w życie, może się pogrążyliśmy w jakimś złu, z którego już nie potrafimy się po prostu wydobyć. Jesteśmy tak zakręceni w jakimś grzechu, tak zakręceni w jakiejś spirali zła, że jedyne, co pozostaje, to: Jezus, zbaw mnie. W sensie: Jezu, wybaw mnie, bo to już nawet nie chodzi o to, że życie mi układaj, tylko mnie po prostu wybaw, żebym ja się nie zatracił na wieki. Jakby Mateusz, mam wrażenie, w całym swoim opisie tej sceny pokazuje nie tylko burzę, tylko pokazuje takie skrajnie katastroficzne załamanie się życia. I wreszcie trzecia rzecz u Mateusza, która to jeszcze bardziej potwierdza. Zobaczcie, tutaj było, mamy tam u Łukasza i u Marka mamy mistrzu albo nauczycielu, nie? Oni tak wołają. Natomiast u Mateusza oni wołają: panie. Tam jest greckie kyrios. Wiecie, że to słowo, już wam to chyba kiedyś mówiłem, kiedy się pojawia w Nowym Testamencie, kiedy się używa po grecku słowa Kyrios, to to jest zastępnik tego niewypowiadalnego imienia Bożego, nie? Czyli tego, czego Żydom nie wolno wypowiadać. Więc tam nie chodzi o Panie w takim sensie Panie Januszu, nie? Tylko Panie w sensie, tam jest imię Boga, które zastępujemy tym słowem, żeby z szacunku go nie wypowiadać, tak jak było w Starym Testamencie przekazane, żeby tego imienia nie mówić. Czyli oni tam mówią do niego właśnie nie mistrzu, czyli nie tak, że potrzebujemy jakiejś mądrości życiowej od mistrza. Nie mówią nauczycielu, czyli wytłumacz nam, jak pewne rzeczy, nie. Oni wołają Boże, w takim sensie to się domaga interwencji boskiej, to się domaga interwencji nadprzyrodzonej. Na koniec, dlaczego tak to opowiadam? Bo chciałbym właśnie ten obraz wam pokazać, taki jeden prosty obraz. Obraz takiego momentu w życiu, takiej sytuacji w życiu, gdzie wszystko się całkowicie rozwala. Gdzie po prostu jesteś w sytuacji granicznej, tsunami przychodzi, potrzebujesz po prostu nadprzyrodzonego ratunku z nadprzyrodzonej instancji, gdzie już nie da się po ludzku, nie da się nauczycielem, nie da się mistrzami tego świata, nie da się mądrością tego świata czegoś naprawić. To jest po prostu skrajna rozwałka. I tylko, kochani, jak zobaczycie tą scenę, a najlepiej jeszcze, jak poszukacie jej w sobie, pomyślcie, czy mieliście takie momenty w życiu, może macie właśnie, może jesteście w takim po prostu oku tajfunu, nie? Właśnie oku tajfunu. To jest taki moment, gdzie po prostu wszystko już tracisz w ogóle jakiekolwiek poczucie rzeczywistości, już nie wiesz w ogóle dokąd. Ja myślę, miałem parę, no trudno mi powiedzieć ile, ale miałem kilka takich momentów w życiu, gdzie byłem przekonany, że to po prostu nie ma już żadnego sposobu, żeby po ludzku to uratować, nie? I wtedy w takim obrazie trzeba zobaczyć jedno. On śpi. On śpi. Zobaczcie, w czymś takim, w takim załamaniu po prostu wszystkiego, co się dzieje, Jezus śpi. Uwaga, nie traktuję tego w takim kluczu, aha, czyli go to nic nie obchodzi, on tam sobie smacznie śpi, tylko zobaczcie, na niego to nie działa. Tam, gdzie ty jesteś przerażony, tam, gdzie tajfun wydaje ci się jest w twoim życiu, tam, gdzie mówisz, po ludzku nie ma ratunku, tylko Bóg tu może coś zrobić, on jest tak spokojny, czuje się tak bezpieczny, niezagrożony, że śpi. Kochani, mówię nie w tym kluczu, że go to nie obchodzi, w takim razie to woła, że Pan Bóg tego nie słyszy, bo on śpi. Nie, tylko zobaczcie, że jego to nie przeraża. Chciałbym, żebyście, kochani, w tych sytuacjach, w tym miejscu waszego życia zobaczyli właśnie to. Ten spokój Jezusa, też to jego prawdopodobnie zmęczenie. On musiał być tak zmęczony po całym tym dniu, że po prostu zasnął bidok, nie? Jakby był tak ściorany całym dniem. I uwaga, kiedy się obudził, zobaczcie, pomyślcie, budzicie się w takim tajfunie, nie? Tutaj te krzyki, Zbawicielu, ratuj, zbaw nas. On po prostu wstaje i mówi, milcz i ucisz się. I wszystko się ucisza. Koniec, chciałbym, żebyście zostali dzisiaj w kontemplacji z tym obrazem. Żebyście zobaczyli to zamieszanie, ten tajfun, ten cyklon, nie wiem, to tsunami. Znacie to z własnego życia, wiecie, gdzie są te momenty. Zobaczcie, że Pan Jezus tam się nie przeraża. Trzeba po prostu usiąść w tym obrazie i prosić go, Jezu, daj mi trochę Twojego serca. Żeby się nie dać pochłonąć tym przerażającym obrazom. Żeby się nie dać pociągnąć tym, co się nam wydaje taką katastrofą, tylko zobaczyć, ale zaraz, zaraz. Jeżeli Jezus z tym jest taki spokojny, jeżeli Jezusa to nie przeraża, jeżeli On może zupełnie spokojnie spać, to znaczy, że to może nie jest takie straszne. Może naprawdę On za momencik wstanie i powie, spokój, cisza, ja tutaj śpię, proszę mi nie przeszkadzać, nie? Kochani, mnie to bardzo koi. Koi mnie ten śpiący Pan Jezus. On mnie nie denerwuje w tym sensie, że ja tu wołam, a On śpi. Nie. On mnie koi, bo On jakby studzi moje emocje, studzi moje takie to zawirowanie, studzi to, że mnie się wszystko rozsypało i ja już nie widzę ratunku i po prostu, że tak powiem, przesadzam, nie? O. On mówi, Adaś, poczekaj, śpimy, spokojnie, ogarniemy to. Właśnie, ogarniemy to. To ci mówi Jezus. Jakby nie bój się tego. Posiedźcie dzisiaj z tym śpiącym Panem Jezusem. To jest jeden z najpiękniejszych, najbezpieczniejszych obrazów, jakie są w Ewangelii. Popatrz dzisiaj na śpiącego Jezusa i pomyśl sobie, co to mówi o tym zawirowaniu w Twoim życiu. Moi drodzy, moi mili, bardzo wam dziękuję za kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że ten obraz wam zapadnie w serca i że on was poprowadzi po prostu w modlitwie dzisiaj. O to by chodziło. Bardzo mnie to koi, ten śpiący Pan Jezus. Bardzo was ściskam, bardzo was pozdrawiam, bardzo was błogosławię i widzimy się za tydzień w kolejnym CNN. Z Bogiem. Pa!